Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Suleśński. Moimi gośćmi są dzisiaj Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pan Kazimierz Smoliński, poseł PiSu.
Dzień dobry również.
Pan Piotr Bałcz, poseł Twojego Ruchu.
Dzień dobry, tak.
I pan Bogdan Dąbrowski, wiceminister cyfryzacji, przedstawiciel PSL.
Dzień dobry Państwu.
Troszeczkę było wątpliwości, bo to kilku pana byłych kolegów znalazło się w PSL-u, więc już troszeczkę się przestałem orientować, kto gdzie z twojego ruchu wylądował.
No, Artur Dębski, który dobrze poznał mechanizmy Elewara, nie dziwię się, że się skusił.
No wróćmy w takim razie do tego, co się działo w tym tygodniu w Sejmie. Były rzeczy przykre i były rzeczy wzruszające. Przemawiający po polsku pan prezydent Petro Poroszenko z całą pewnością należał do takich ważnych politycznie, ale też i chyba wzruszających elementów tego tygodnia. Pani poseł, czy to było ważne wystąpienie?
No na pewno ważne wystąpienie zarówno dla tych relacji polsko-ukraińskich, ale też w ogóle dla samej Ukrainy, bo wiemy, że sytuacja Ukrainy nie jest oczywiście łatwa, ale też dla pozycji Polski, myślę, w Unii Europejskiej, bo Polska jest liderem i ciągnie niejako, trzyma na swoich barkach ten ciężar walki o Ukrainę na poziomie unijnym i niestety notorycznie musi walczyć o to, żeby ten głos unijny płynący w stronę Ukrainy, taki wspólny głos, o to trzeba niestety zabiegać, bo postawa dla nas oczywista wobec tego konfliktu wcale nie jest taka oczywista w innych częściach Europy.
To prawda, myśmy mieli właściwie trzy zdarzenia związane w tym tygodniu z Ukrainą, bo mieliśmy także słynną tradycyjną konferencję prasową prezydenta Putina, na której sporo było o Ukrainie, także trochę było o Polsce. No i mieliśmy szczyt europejski, których jednym z dwóch tematów była kwestia ukraińska. Czy to się ułożyło w jakąś pewną całość? Posłowie PiSu mieli pretensje, że na przykład nasz były premier nie zaprosił ukraińskiego prezydenta także do Brukseli, ale mnie się wydaje, że te trzy wydarzenia, one ułożyły się w jakąś całość i nie mam takiego wrażenia, że Polska i Europa zapomniały o Ukrainie. Pan Kazimierz Smoliński.
Jeżeli chodzi o wystąpienie prezydenta Poroszenki w Sejmie, to rzeczywiście to było bardzo ważne wydarzenie, nie tylko rzeczywiście w naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale również w skali Europy. Bardzo rzadki przypadek, żeby przywódca kraju poza granicami mówił o pewnych ważnych działaniach i ważnych krokach, w jakim kierunku kraj ma iść. Z reguły o takich sprawach się mówi wewnątrz kraju. Tu po raz pierwszy chyba w ostatnich wielu latach się zdarzyło, że prezydent mówił o takiej wizji kraju, wejścia do właśnie do Unii, czy tam ten kierunek prozachodni wyraźny. Powiedział to w polskim parlamencie. Myślę, że to było bardzo przemyślane, żeby to lepiej wybrzmiało. I myślę, że słusznie mamy pretensje, że przewodniczący Rady Europejskiej nie wykorzystał tego momentu, że powiedziano to już w parlamencie kraju Unii Europejskiej, że należało jak gdyby iść za ciosem, tak, i zaprosić prezydenta Poroszenkę na Radę Europy, tak, żeby on mógł dalej, powiedzmy, tę swoją narrację kontynuować. No, przecież organizuje te spotkania przewodniczący Rady, więc to w jego gestii było, czy zaprosić prezydenta, czy nie. Tym bardziej, że w agendzie właśnie jednym z dwóch punktów była kwestia Ukrainy, więc tu jak najbardziej uważam, że nie wykorzystano szansy.
Przepraszam, ale muszę coś powiedzieć, bo naprawdę, to jest takie typowe polskie piekiełko, gdzie jeszcze zanim zaczął się szczyt, zaczęto krytykować byłego premiera Polski i zaczęto go krytykować głównie w Polsce. Szczyt się skończył i został
Ale przepraszam, pani poseł, jak to tylko w Polsce? Więc nie słyszała pani o głosach krytycznych w Europie?
A
o nich nie mówię.
A słyszał pan, kto te głosy mówił? Konkurenci polityczni, liberałowie, konkurenci polityczni.
Ale to już konkurenci to już nie mogą mówić? Czy to już oni nie mają racji?
Proszę poczytać o konkluzjach. Mieć, no. Proszę poczytać o konkluzjach szczytu. Bardzo rzadko zaprasza się na Rady Europejskie gości z zewnątrz. To była debata i szczyt unijny. Prezydent Poroszenko dwukrotnie, co jest też ponadstandardowe, był gościem.
Ale bardzo gościem rzadko, czyli zaprasza się pani poseł.
Był gościem Rady Europejskiej, a w tym czasie, kiedy był szczyt, był na dwudniowej wizycie w Polsce i proszę też posłuchać samego prezydenta Poroszenko, który powiedział, że nie zabiegał o to, żeby na tym szczycie zabrać głos. Bardzo ważne dla niego było, żeby zabrać głos w polskim
parlamencie. Choć bardzo ważnym elementem, jeśli mam powiedzieć, w tym tygodniu, jeśli chodzi o Ukrainę, to była ta deklaracja ukraińska, mówiąca o odejściu od polityki neutralności, co jest taką zapowiedzią zapowiedzią ponownych starań Ukrainy o wstąpienie do NATO. To jest chyba taka deklaracja bardzo głęboko idąca politycznie. Też, co ciekawe, mimo tych działań, ten głos, który płynął tym razem z Moskwy, czyli to, co mówił Putin, no, pobrzmiewało chwilami dość, no bym powiedział, jak na Putina otwarcie, dlatego że Poroszenko był chwalony jako poważny mąż stanu, z którym warto rozmawiać. Mówiono co prawda o jakichś innych tajemniczych ukraińskich siłach, które są przeciwko pokojowi, ale też mówiono zupełnie inaczej o Krymie, a zupełnie inaczej o Donbasie. Takie zróżnicowanie, jak rozumiem, jest pewnego rodzaju przetargową kartą, którą Rosja próbuje zagrać w relacjach europejskich. Czy Europa na przykład powinna się pogodzić z tym, że Krym pozostanie rosyjski, pan Piotr Bałć?
Znaczy, kwestia jest dość skomplikowana. Nie powinna się oczywiście pogodzić, natomiast pytanie jest, jak to będzie się rozwijało dalej, bo jednak my, to jest tylko taka warstwa blichtru trochę medialnego, a nie wiemy, co tam, czy kryje się za plecami ta polityka w cieniu gabinetów. Jeżeli prezydent Poroszenko, no w zasadzie wprost mówi, Ukraina przestaje być neutralna i opowie się i mówi to nie w Rosji, tak, tylko mówi to akurat no Polska, czyli w Unii Europejskiej, no to można się domyśleć, że wiadomo, idzie w tym kierunku. Zresztą nawet tam potem w pewien sposób to było łatwo zorientować się. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy się godzili na taką politykę typu ktoś anektuje ileś terenów, a potem mówi, no to teraz się potargujemy, co oddamy, no to jest myślenie, no niestety, ale zgubne dla tych, którzy przystąpią do stołu z negocjacji i będą wiedzieli, że na tym to będzie polegało.
Czy to oznacza, proszę państwa, że Polska właśnie patrząc na te ciała europejskie, no za plecami mam właśnie zdjęcia ze spotkania Rady Europy, czy tam powinniśmy wyraźnie mówić o tym, że sankcje powinno się przeciwko Rosji utrzymać, że należy jeszcze trwać w takiej bezkompromisowej polityce europejskiej, a być może nawet ją jeszcze zaostrzać? Bo to jest pytanie o ten polski głos, który jest. Pamiętajmy, że też ponosimy w związku z tym nie tylko gospodarcze, ale także polityczne koszta wśród państw, które Władimir Putin wymienił jako wrogich wobec Rosji. No była Polska i były kraje bałtyckie.
No tak, ale powinniśmy być konsekwentni już w tym naszym działaniu. To trudno, żebyśmy teraz mieli wycofywać się. Myślę, że to jest również dla nas ważne, bo jesteśmy przecież krajem blisko sąsiadującym z Rosją, tym niekoniecznie partnerem, który chce z nami rozmawiać w każdej kwestii. Myślę, że również te kwestie obronne, które zresztą wiele przypadków mieliśmy w ostatnim czasie, kiedy demonstracja siły była widoczna ze strony Rosji. Myślę, że tutaj nasze jednoznaczne stanowisko powinno być.
Myślę, że ten głos pana ministra Dąbrowskiego jest o tyle ważny, że my patrzymy na te sprawy często przez pryzmat naszej wewnętrznej polityki, tego myślenia naszego o Ukrainie. Tymczasem no to, żeśmy wybrali taką drogę europejską dla tej naszej polityki, no oznacza po prostu tyle, że musimy umieć przekonywać. Musimy umieć znajdować argumenty. Czy dla Europy jest jakiś zbiór argumentów, których jeszcze nie użyto i których moglibyśmy użyć, żeby przekonać właśnie Europę do tych polskich racji, jeśli chodzi o Wschód? Wydaje się, że zupełnie inaczej się dziś na to patrzy. Jeszcze kilka lat temu były te dwie perspektywy, wschodnia i południowa. Kraje południa Europy mówiły bardzo wiele na temat kwestii relacji z krajami Magrebu. No w tej chwili po nieudanej arabskiej wiośnie, bo tak chyba trzeba powiedzieć, no tam co najwyżej trzeba wysyłać pomoc humanitarną i problemem są ludzie, którzy różnymi łodziami i tratwami przeprawiają się do Hiszpanii i Włoch. A nie jest już problemem partnerstwo tak naprawdę jakieś realne. To realne partnerstwo coraz bardziej wyraźnie widać, że potrzebne jest tu na wschodzie.
No, dokładnie tak jest i tutaj Polska, ale też inne kraje wykonały rzeczywiście kawał dobrej roboty, bo to, tak jak mówię, to nie było takie oczywiste, chociaż nadal nie jest oczywiste. Ja sporo spotykam się z moimi odpowiednikami, szefami Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Wiele krajów, wymienię chociażby Francję, gdzie nie ma zrozumienia wśród parlamentarzystów nawet, czy jest podział wewnętrzny w niektórych krajach. jeśli chodzi o pogląd i dla niektórych sprawa Krymu to jest właśnie sprawa do targowania się, a nie sprawa oczywista tak jak dla nas. Ale chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. O samym szczycie, w konkluzjach szczytu zostało zawarte to, że sprawa sankcji, ona musi być wzmacniana, że nic w tej, że jeśli mamy iść w którymś kierunku, to właśnie w kierunku zaostrzania polityki wobec Rosji. Zresztą przewodniczący Rady Donald Tusk potwierdził, że Rosja nie jest dzisiaj partnerem, ale Rosja jest przede wszystkim problemem i z tym się wszyscy na szczycie zgodzili. A co jest najważniejsze? No widać, że przede wszystkim ta polityka działa, że Putin zdaje się wczoraj wieczorem jeszcze powiedział, że te wszystkie działania, które są prowadzone, to jakieś tam pojawiają się myśliwce gdzieś, jakieś takie generalnie ruchy armii, one są związane, Putin to powiedział, z obronnością. Czyli on sam jakby, wiadomo, że trzeba zawsze być ostrożnym i słowa nie zawsze w Rosji oznaczają to samo, co czyny, ale jednak wydaje się, że Putin wysyła taki sygnał, że mam nadzieję, że to nie jest tylko blef, że trochę chyba jednak się rakiem wycofuje z tej takiej bardzo buńczucznej postawy.
Choć trzeba pamiętać o tym, że to, co naprawdę uderzyło w Rosję, to na przykład niskie ceny ropy i częściowo także gazu, to są rzeczy, które też zaczynają mieć wpływ na światową gospodarkę. No, to oznacza pewne koszty dla światowej gospodarki, a na pewno na przykład dla Polski, bo chwilę po tym, jak trochę, bym powiedział, na zasadzie Schadenfreude cieszyliśmy się z upadku rosyjskiego rubla, to chwilę później przeżyliśmy także osłabienie zarówno polskiej złotówki, jak i polskiej giełdy. To jest ta cena, którą płacimy za tego typu rzeczy. Pan Kazimierz Smoliński.
No, panie redaktorze, jakby wracając do tego, co pan wcześniej powiedział odnośnie tej konkurencji polityki wschodniej i południowej, tak, no to już ze świętej pamięci profesor Lech Kaczyński o tym wyraźnie mówił i teraz można powiedzieć, no tak, a nie mówiliśmy, myśmy o tym już dużo wcześniej mówili, że ten wschód jest ważniejszy od południa. No i teraz dopiero przy takich działaniach Moskwy, jak zajęcie Krymu i Donbasu, Zachód się przekonał, że rzeczywiście Rosja jest większym problemem. Dla Putina niewątpliwie oceny komentatorów zachodnich są takie, jeżeli Putin odda Krym, to za 2 tygodnie on straci władzę, tak? Więc on, gdyby przygotowuje pewnie alternatywę, że jest gotowy oddać Donbas, ale Krym musi utrzymać. I oczywiście konsekwencje, czy polityka Putina jest w tej chwili konsekwencją dosyć konsekwentnej z kolei polityki Europy, że te sankcje są utrzymywane. I tu niepokojący jest głos na przykład ministra spraw zagranicznych Niemiec, który mówi, że no, może te sankcje za daleko idą, że stracimy kontrolę nad Rosją i tak dalej. Uważam, że jednak tę konsekwencję trzeba utrzymywać, że widać, że Putin jest gotowy się cofnąć, tak? To jest właśnie i kwestia ceny ropy, o której pan redaktor powiedział, ale w ogóle cała gospodarka rosyjska, no zbrojenia są związane z pieniądzem, tak? Tego pieniądza zaczyna brakować. Oczywiście Rosja ma ogromne rezerwy i oni mogą je wykorzystywać, tak? No ale nie mogą całych rezerw wykorzystać tylko na zbrojenia, tak? Gospodarka też zaczyna się walić, więc jak najbardziej dalsze utrzymywanie sankcji, a nawet ich pogłębianie, no tutaj też są, powiedzmy, zastrzeżenia też do konkluzji szczytu, tak, że no, ocenia się, że był taki light, tak, że jednak wpływ Niemiec jest spory, że nie idzie się dalej, tylko chce się utrzymać to, co jest, tak. No, niektórzy uważają, że należy iść dalej, tak, żeby jednak zmusić Putina do ustępstw.
Choć paradoksalne jest to, że w dużo większym stopniu to cena ropy wpływa na rosyjską politykę i na to, co dzieje się w Rosji, niż te formalne sankcje, bo te formalne sankcje, no, czasami udaje się Rosji ominąć, a czasami tak naprawdę nie mają one tak silnego oddziaływania. Rosja boi się tych spektakularnych też gestów. To paradoksalne, że chyba na przykład boi się tego, że może utracić mistrzostwa świata w piłce nożnej jako bycia gospodarzem tych
mistrzostw. Jeżeli chodzi o sankcje, tak, Amerykanie na przykład zaczynają w zakresie ropy, tak, pewne innowacyjne rozwiązania blokować Rosji, to też są już dokuczliwe rzeczy.
Tylko, że tak, to może mieć skutki w takiej perspektywie najbliższego dziesięciolecia, a nie na przykład tych kilku miesięcy.
No dobrze, ale panie redaktorze, rozmontowywanie bloku wschodniego zaczęło się w 80 roku od Ronalda Reagana i trwało 9 lat. I było jedynie rozmontowywaniem ekonomicznym, czy więcej. I to działa, ponieważ Rosja jest tylko i wyłącznie gospodarką sprzedającą, znaczy ja to nawet mówię, prującą z wnętrza swojej ziemi surowce. My tak jesteśmy daleko od Chin, ale co się wydarzyło ostatnio w relacjach Rosja-Chiny? Uregulowano na Usurii w końcu granice, pooddawano sobie wyspy, powiedziano, co jest tego, co się, gdzie ta granica leje, jak będziemy przechodzić, jak będziemy teraz dalej sobie współżyć i tak dalej, i tak dalej. Chiny oczywiście, bo to jest inna mentalność, oni oczywiście uśmiechnęli się skośnie oczami i dalej pompują z tej Syberii, tak? Po cenach światowych.
To prawda, ale też mieliśmy do czynienia z ustępstwem Rosji, dlatego że kiedyś nie wydawało się możliwe, żeby Rosja zdecydowała się na ustępstwa wobec jakiegoś swojego sąsiada.
Pytanie jest właśnie, dlaczego ustępuje?
Być może właśnie dlatego, że woli mieć dobre stosunki z Chinami,
bo nie widzi,
że może mieć ich dobrych z Europą.
Ale też decyzje Kongresu Stanów
Zjednoczonych i decyzje administracji Stanów Zjednoczonych, które nie idą tak daleko, jakby chciał Kongres, więc to jest też ciekawe. Postawa.
No ja myślę, że to wszystko, co się dzieje w tej polityce zagranicznej, jest ciekawe dlatego także, że my na to patrzymy jednak jako ci pierwsi z brzegu, że dla nas Ukraina to nie jest jakiś problem, który się dzieje gdzieś daleko i tutaj kwestia tłumaczenia na przykład Belgom, Holendrom czy Francuzom, czy Hiszpanom, czy Portugalczykom tej polityki, to jest też kwestia pewnej geografii politycznej.
Pan redaktor się pytał, czy jeszcze jakieś inne argumenty są. No ten argument, który działa na południu Europy. Emigracja. My musimy pamiętać, że my tak, o ta Rosja, tam jeżeli będzie dalej tak kiepsko, to stamtąd ludzie ruszą. To nie jest tak,
choć
że ich
ja
ktoś
odnoszę
zatrzyma.
Takie wrażenie, że na zachodzie
Putin
Europy
się ucieszy, otworzy emigracja, granicę i powiedział, idźcie.
Emigracja z Rosji kojarzy się raczej z ludźmi, którzy za 20 milionów funtów kupują rezydencję w Chelsea albo na Belgrave.
Bo po to, żeby, bo oni wiedzą, że trzeba z tego państwa uciekać, tak? Bo zaraz przyjdzie
w tym tygodniu dużo ich kupowało.
Jeden francuski aktor ucieka akurat do Rosji.
Jeden francuski aktor ma problemy z którego zresztą kocham za aktorstwo, ma problemy z równowagą i dlatego.
Choć wracając teraz do tego wszystkiego, co się działo. Czy z tego coś wynika takiego, co powinniśmy potraktować jako pewną lekcję na przyszłość? Znaczy, co jest dla nas w tej chwili najważniejsze? Czy rzeczywiście na przykład perspektywa NATO dla Ukrainy jest realnym projektem? No bo też pytanie o to, że cała masa państw członkowskich, chociażby nasi sąsiedzi z Grupy Wyszehradzkiej, oni niespecjalnie uważają, że wejście Ukrainy do NATO jest dobrym pomysłem.
No, trzeba pamiętać, że na Ukrainie w ostatnich latach, miesiącach nawet, ta decyzja o tym, żeby iść w kierunku NATO, ona jest kolejną decyzją, która nie była taka oczywista, ale która jest ważnym krokiem. Znaczy to samo było, jeśli mówimy o kierunku europejskim. No pamiętajmy, co się parę miesięcy temu działo. Pamiętajmy misję ministra spraw zagranicznych Polski i Niemiec na Ukrainę w takich dramatycznych okolicznościach, za co zresztą dziękował prezydent Poroszenko w polskim parlamencie. Ja to też traktuję, to, że to w ogóle padło, te słowa padły w polskim parlamencie, jako też taki dowód, i o tym prezydent Poroszenko mówił, jednak uznania nie tyle dla Polski, co dla drogi, którą Polska przeszła.
No tak, ale to jest pytanie o to, co my z tym dowodem uznania zrobimy, dlatego że możemy potraktować to jako jeden z priorytetów polskiej polityki, a możemy powiedzieć, no było miło, no ale to nie jest realistyczny plan.
Ale trzeba pamiętać, dlaczego i moim zdaniem tak rzeczywiście jest i my o tym na zewnątrz i za granicą bardzo często o tym mówimy, ale to też jest w drugą stronę, znaczy to jest dla wielu argument. 25 lat temu Polska i Ukraina, jeśli chodzi, bo rozmawiamy o tym, że ekonomia, gospodarka jest bardzo ważna, byliśmy na podobnym poziomie. Zobaczmy, jaka dzisiaj jest kondycja gospodarki ukraińskiej, a jak jej Polska. I to samo dotyczy bezpieczeństwa międzynarodowego.
Jednak byliśmy jednak dużo wyżej niż Ukraina, ale to już tam o szczegóły się nie będziemy sprzeczać. Bezwzględnie uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby Ukraina była, że tak powiem, w naszej zachodnioeuropejskiej strefie wpływów, łącznie właśnie z przynależnością do NATO. I to jest ta, powiedzmy, polityka, którą Lech Kaczyński uprawiał, powiedzmy, stworzenie takiego pasa od Estonii do Gruzji, państw, które byłyby, że tak powiem, Polska byłaby liderem tych państw. I rzeczywiście powoli to jakby wraca Polska do tego, że chcemy być liderem i powinniśmy dążyć, żeby właśnie te państwa były takim pasem, który nas oddziela od Rosji, bo dobrze wiemy, że im dalej jesteśmy od Rosji bezpośrednio, tym lepiej dla nas. W historii tak było i jest szansa na stworzenie tego pasa. Ten pas to jest też prawie ponad 200 milionów ludzi, to jest równowaga dla Rosji, tak? I militarna, i ekonomiczna, więc powinniśmy dążyć do tego, żeby te kraje wszystkie, od Gruzji począwszy, one w przyszłości stały się częścią NATO. Oczywiście nie taką, znaczy patrząc na to, co się w NATO dzieje wobec nas, że były jakieś takie, no poza prawne zobowiązania, że tych wojsk amerykańskich w Polsce nie będzie, no patrząc na to, to będzie z tego punktu widzenia to ciężko uznać, że to się uda, tak? Ale uważam, że wszystko powinniśmy zrobić, żeby Ukraina była w NATO i w przyszłości w Unii Europejskiej.
Ja myślę, że ważne, żebyśmy mówili też o sprawach rzeczywiście zagranicznych, ale do kraju też wrócimy, ale to dopiero za chwilę.
Śniadanie w Radio Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Agnieszka Pomaska, Piotr Bałuć, Bogdan Dąbrowski, Kazimierz Smoliński są moimi gośćmi. Rozmawialiśmy o sprawach zagranicznych. Teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do kraju i właściwie nie ruszali się z tego Sejmu. Miał być w drugiej połowie tygodnia również ciekawie i ważnie, bo była kwestia uchwalania polskiego budżetu, ale też no, były dość skandaliczne wydarzenia podczas nocnych obrad. Ja mówię skandaliczne wydarzenia, bo nie mam na myśli jakiegoś jednostkowego faktu. Coś złego się stało z częścią posłów, którzy zdaje się, postanowili chyba się niewłaściwie zachowywać, czy też zachowywać się tak trochę, bym powiedział, po szkolnemu. Czy ja źle to obserwowałem w telewizji i wyglądało na sali to zupełnie inaczej?
Rozumiem, że musimy poruszać ten temat. On jest oczywiście trochę wstydliwy dla Sejmu. Znaczy wstydliwy w tym sensie, że rzeczywiście takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Nie, znaczy problem z budżetem też bardzo często polega na tym,
że to jest długie głosowanie.
To jest długie głosowanie i ono zakończyło się za 21. A obrady zaczęliśmy tego dnia o godzinie 9 rano, więc to był rzeczywiście długi dzień dla wielu posłów, intensywnie przepracowany i chyba niektórzy po prostu nie wytrzymali ciśnienia, chociaż zwracam jednak uwagę, że wszystko się toczyło i te wszystkie wydarzenia wokół jednej posłanki Pawłowicz.
Choć ja powiem w ten sposób, że jednak to, co powiedział na przykład pan poseł Ryfiński, to jest też coś, co się zupełnie w Sejmie nie powinno się zdarzyć.
Ja uważam, jeśli mogę skończyć, ja z panią posłanką Pawłowicz współpracowałam w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, już szczęśliwie pani poseł w tej komisji nie pracuje, ale czy to była trudna współpraca. I może na tym zakończę, ale rzeczywiście te głosy, które później uwypuklały tę sytuację, czy padały z mównicy, też były niepotrzebne. Uważam, że to powinno, raz powinno się zwrócić uwagę, chociaż nie wykluczam, że być może trzeba takiego niesubordynowanego posła czy posłanka po prostu wykluczyć z obrad i zamknąć temat któregoś razu, bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, nie służą nam, parlamentarzystom przede wszystkim i nie służą...
Bardzo trudno będzie namawiać w przyszłym roku do frekwencji w wyborach, kiedy właśnie opinia w Sejmie będzie szła taka, choć ja powiem w ten sposób, trochę czuję się jakby też w tej nagonce niepotrzebnej, bo mam nadzieję, że dyskutowaliście jednak także o budżecie. Pan Kazimierz Smoliński.
Proszę Państwa, no nikt nie broni tutaj złej sprawy. Zachowanie pani poseł Pawłowicz nie było właściwe, tak? No, nie powinno się tak zachowywać. Natomiast reakcja i nagonka na nią to później była absolutnie jakby niewspółmierna do zachowania. Te inne zachowania były zdecydowanie gorsze. Na przykład tutaj kolega pana posła z twojego
były
ruchu.
Kolega.
No, może były, tak?
No nie może, były kolega. Kategorycznie
od wczoraj, tak? No się od niego pan odcina, tak? Nie, a jeszcze dwa dni temu tak nie było. Także
nie, ja się
jego
nie
zachowanie
odcinam, ja
to jest skandal,
kolega.
Tak? Powiedzenie do byłego premiera Rzeczpospolitej, który jest wzrostu takiego jak wielu innych posłów, a nawet wyższy od niektórych, tak?
Nawet no, jakby był najmniejszy,
ale
to
nawet
powiedzenie
jakby był najmniejszy,
jest,
tak? To w ogóle jest. To jest dopiero skandal, tak? Takie powiedzenie. I tutaj pan marszałek na to nie zareagował, natomiast w stosunku do pani...
To nie padło z mównicy, tylko gdzieś tam pokrzykiwane,
ale obojętnie
więc też proszę...
skąd padnie...
No, ja tego na przykład nie słyszałam.
Pani posłanka Pawłowicz nie jadła na mównicy.
Pani poseł, więc to pan marszałek powinien zareagować. Nie zareagował, natomiast sam reagował kilkakrotnie wobec pani poseł Pawłowicz i to uważam za niestosowne. I potem, no nawet byłem na Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie jestem wiceprzewodniczącym i pani poseł przyszła, no to przecież tam watacha gromada dziennikarzy za nią biegała z flashami, z kamerami, tak? No to jest naprawdę...
Bo ona to lubi, to niestety, już jest... na tym polega problem.
Pani proszę, przepraszam, no ja nie, nie przeszkadzam pani, pani jakby... Myślę, że emocje z budżetem już powinny opaść, tak? Że proszę mi dać skończyć. Więc to jest nagonka, tak? Bieganie za posłem po korytarzach, zastępowanie drogi, tak? Filmowanie,
choć wszyscy widzieliśmy
nagrywanie.
Taką scenę, kiedy Jarosław Kaczyński chwilę rozmawiał z panią poseł Pawłowicz. Czy pana zdaniem tutaj jakiś rodzaj jednak wewnętrznej nagany nie może skutkować? Bo ja odnoszę wrażenie, że właśnie no jest w tym jakiś element też prowokowania przez nią.
Znaczy myślę, że drugi raz się to nie powtórzy, żeby pani poseł jadła na sali, to na pewno w tym zakresie była reprymenda. Natomiast co do jej stylu pracy w komisjach, no to każdy ma swój własny.
Nie, to raczej tak? Też chyba myślę, że kontakty z mediami są też ważne, dlatego że ja pamiętam taki moment, kiedy PiS przeprowadził taką weryfikację, że te kontakty z mediami mają być określony w sposób reglamentowany i pamiętam, że przez parę dni pani poseł była bardzo wstrzemięźliwa w swoich wypowiedziach, a teraz jakby wróciła do tego swojego dawnego obyczaju, który media niestety bezlitośnie wykorzystują, no ale niestety takie ich zbójeckie prawo.
No tak, ale no prawo prawym zbójeckim czy nie zbójeckim, tak, ale no podkręcanie tego typu atmosfery też nie jest właściwe, tak, no bo jakby się...
Co się w takim razie działo poza tym zamieszaniem? Znaczy, czy naprawdę ten budżet jest wart tego wszystkiego? Dość spokojnie jak na to, nie licząc tego epizodu, te głosowania nad budżetem przeszły. Czy to oznacza, że mamy lepszy budżet niż poprzednio?
Znaczy, jeżeli można, to myślę, że niepokojącym zjawiskiem po raz kolejny jest to, że wszelkie poprawki zgłaszane przez opozycję, no patrzymy od kilku lat, no one ich ilość maleje, tak? No bo też jest jak gdyby bez sensu zgłaszania jakichkolwiek poprawek, jeżeli z góry wiadomo, że koalicja rządząca wszystkie w czambu, że je potępia, tak? I odrzuca wszystko nieważne, jakby w ogóle nawet nie ma dyskusji na ten temat. Nawet na komisji była kwestia tylko stanowiska rządu, tak? Poprawka, stanowisko rządu, negatywne głosowanie. Poprawka, stanowisko rządu, negatywne głosowanie. Nawet dyskusji, już nie mówię o Sejmie, tak? No to nie jest, że tak powiem, cecha demokratycznego państwa, gdzie opozycja nie ma prawa przedstawiać i nie ma prawa uzyskać jakiejkolwiek akceptacji dla czegokolwiek. No sto kilkadziesiąt poprawek i tylko dwie czy trzy poprawki zgłoszone przez koalicję rządzącą zostały przyjmowane. Żadna z poprawek, a naprawdę większość z nich była zasadna i można było nad nimi dyskutować, przekonywać, proszę państwa, no dobrze, rozumiemy, że to jest potrzebne, ale nie teraz, bo teraz nie ma pieniędzy, będzie później. No zero dyskusji, tak? No to nie jest zachęcające do jakiejś takiej właśnie merytorycznej dyskusji.
Piotr Bałć.
A propos głosowania, to się dwie ważne rzeczy wydarzyły. Poza głosowaniem budżetowym, no, które mówi, jaki mamy budżet, i tam udało się, ale to dzięki media. Pani posłanka, jak pani głosowała za Agencją Kosmiczną?
No ja się wstrzymałam, no tak, więc, wbrew dyscyplinie klubowej.
Więc udało się dwie poprawki, które były opozycyjne, można powiedzieć.
No nie, to PSL to zdaje się też tam był.
No, ale dobrze, my też głosowaliśmy, SLD głosowałem. Można się było akurat porozumieć i agencja dostała 30 milionów złotych od pani premier tym razem. Ale poza budżetem jeszcze była jedna ważna rzecz, niestety przykra, ona oczywiście niestety uciekła. Mianowicie mieliśmy, była ustawa, która dokonywała zmiany w Konstytucji. I to się okazało. Mamy komisję konstytucyjną, która jest właśnie powołana do tego, żeby takie zmiany dyskutować. A tu się okazało, że decyzją Sejmu, Prezydium poszło to do innej komisji, bo mówienie, że to jest merytoryczna zmiana, chodzi o Lasy Państwowe. Zresztą nie przeszła, tak? Kwestia to inna sprawa. Ale mówienie, że to jest merytoryczna sprawa, bo lasy, prawda, gdzieś są w gospodarce.
Każda
jest merytoryczna. To po co jest komisja konstytucyjna, która ma wpisane, zresztą każda komisja ma dokładnie wpisany swój zakres. Komisja konstytucyjna mówi, właśnie zmiany w konstytucji powinny przez tą komisję przechodzić. A tu nie przeszły, więc coś nie tak też jest w samej już logice zarządzania.
Gdy mówimy o budżecie, to jak na cyfryzację będą pieniądze, jak tam pani mówi?
Administrację i cyfryzację. No, takie duże nasze zadanie, jeżeli chodzi o środki na klęski tak, żywiołowe. I myślę, że tutaj jesteśmy zadowoleni ze środków, które mamy. Będziemy realizować te wnioski, które są do realizacji na przyszły rok. ale też Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych. Myślę, że też tutaj warto to podkreślić, że środki, które były zaplanowane, będą.
Choćby z europejskich pieniędzy tak naprawdę najważniejsze projekty swoje robicie.
U nas to się złożyło, bo my jesteśmy właściwie autorem tego programu operacyjnego Polska Cyfrowa i właśnie 5 grudnia Komisja Europejska jako pierwszy nasz krajowy program został zatwierdzony przez Komisję i tutaj te wielkie działania naszego resortu są właśnie w tym kierunku, żeby przygotować się do realizacji tego programu i chcemy już w styczniu ogłosić pierwsze konkursy, a one będą dotyczyły drugiej osi, czyli e-administracji, czyli administracja szczebla centralnego przygotowała duże projekty. Oczywiście one będą w ramach konkursów przyjmowane i to chcemy z tym zastartować na początku roku.
Gdy patrzymy na nasze dyskusje na temat budżetu, to też, co ciekawe, patrzyliśmy na rzeczy, które działy się w ostatnich latach, to ten budżet o tyle przeszedł dużo spokojniej, że myśmy właściwie nie mieli czegoś takiego jak jakąś wielką mobilizację na przykład rządu, żebyśmy pocięli ten budżet jeszcze w trakcie. Czy to oznacza, że polska sytuacja budżetowa się trochę poprawiła? Czy my mamy takie poczucie, że też przy pomocy różnego rodzaju działań związanych, nie wiem, z OFE, z różnymi innymi rzeczami, ale jednak budżet polski odzyskał oddech?
No tak wygląda, że to na te najtrudniejsze, bo pamiętam, że jeszcze na początku, zwłaszcza tego kryzysu, nie tyle w Polsce, co światowego kryzysu europejskiego, finansowego, to trochę byliśmy wszyscy przerażeni, żyliśmy takiej niepewności. Tego kryzysu udało się uniknąć. Co więcej, wyszliśmy nie tylko na prostą, ale idziemy dalej do przodu. Wzrost gospodarczy przewidziany na przyszły rok to 3,4%, czyli na tle krajów europejskich naprawdę
znaczy bardzo naprawdę miłe życzenie.
No właśnie. Deficyt sektora finansów publicznych poniżej 2,8%. No to są te wskaźniki, które pozwolą nam też właśnie wykorzystać te unijne środki, o czym mówimy i pozwolą dalej dzięki inwestycjom, dużym inwestycjom pchnąć tą gospodarkę do przodu i przybliżyć nas do tego, o czym ciągle marzymy, czyli żeby być gospodarczo bliżej tych najbardziej rozwiniętych krajów.
Przypomnijmy, że to się też zbiega z drugim punktem tego szczytu europejskiego, czyli planem Junckera, który o tyle jest ciekawy, że właściwie jest jak na europejskie warunki dość śmiałym planem wzmocnienia gospodarki przy pomocy zasilenia jej finansowo. Czy to jest coś, na co patrzymy z nadzieją? Bo no tak naprawdę bez wzrostu gospodarczego w całej Europie ten wzrost gospodarczy Polski byłby tak naprawdę jedynie życzeniem.
To jest bardzo ważne. Znaczy ten plan Junckera jest zmianą myślenia o budżetowaniu. Zresztą ja o tym na początku, jak przyszedłem do parlamentu, taką broszurkę napisałem i tam jeden z punktów był właśnie o budżecie pasywnym i aktywnym. My większość mamy budżety pasywne, czyli jak siłą państwa zgarnąć pieniądze z rynku, a potem je podzielić i znów je rozdać, żeby skonsumować je. A Juncker myśli zainwestować, czyli wprowadzić w ten obrót gospodarczy. Tam między innymi jest właśnie mówienie o czymś, co się ładnie nazywa lewarowaniem, tak? Razy 15, tak? Ten budżet, który mamy teraz, te 21 miliardów. Tak, w sensie finansowym, jeżeli to wprowadzimy i właśnie obrócimy w gospodarce, to w efekcie da te 200 ileś miliardów. I to jest właśnie to inne myślenie, w którym zaczęło być nie wydawania, tylko zainwestowania w gospodarkę, ale w te miejsca, które właśnie nakręcą ją, zaczną popychać dalej i dopiero z zwrotu z tych pieniędzy, nie z jedzenia ich, tylko ze zwrotu tego, co one uzyskają, tak, dopiero będziemy się dzielić. No i to jest bardzo dobre. Dobrze, żebyśmy my w naszym myśleniu też zaczęli tak
ale
tworzyć.
Ale też właśnie mówię, ważne jest to, żeby Europie się udało, bo no naprawdę przekonaliśmy się już o tym, że szczególnie bez wzrostu gospodarczego w Niemczech i bez dobrej sytuacji gospodarczej całej Europy trudno mówić o sukcesach gospodarczych Polski. Pan Kazimierz Smoliński.
No niewątpliwie plan Junckera ambitny i kwestia tylko, czy państwa członkowskie będą chciały w takiej wysokości łożyć na ten ambitny plan i czy rzeczywiście nie będzie tutaj, że tak powiem, zagrożenia przekroczenia tych progów zadłużeniowych. Zobaczymy, jak to zostanie w szczegółach rozwiązane. Natomiast odnosząc się do stwierdzenia pana redaktora, że mamy oddech w budżecie. No trudno mówić o oddechu, no chyba o zadyszce, tak? Dlatego, że wpadamy w 46-miliardowe zadłużenie, no to w ostatnich latach to jest tylko w 2010 było większe, tak? Więc mamy tutaj znowuż gigantyczną dziurę, więc to jest znowuż budżet poprzez dług. Nie ma żadnych rozwiązań, które by, o czym pan redaktor mówił, próbowały ograniczać to zadłużenie. No rząd już chyba nie chce się ośmieszać, bo wcześniejsze próby ograniczania kończyły się zawsze na niczym. Także teraz już stwierdzono, że niczego nie ograniczamy, robimy zadłużenie. 3,4 rzeczywiście, 3,4% rzeczywiście bardzo ambitne. Początkowo 3,8, to 3,4 myślę, że to też będzie trudne do uzyskania przy założeniu, że inflacja 1,2, a obecnie mamy deflację. Więc to też może się okazać, że ten wzrost spowodowany inflacją, bo inflacja też powoduje wzrost dochodów, więc tutaj jest duża obawa, że tego nie będzie. Zobaczymy, jak się zachowa Rada Polityki Pieniężnej. Jest duże założenie ekonomistów, że nastąpi redukcja wreszcie, taka znaczniejsza oprocentowanie, bo mimo, że mamy deflację, to oprocentowanie w naszych bankach jest jedno z najwyższych w Europie. Tak?
No tak, to że w Europie tak naprawdę rozwój. Już nie mamy zupełnie. Jakby.
No jest ostatnio ten. Są ujemne stopy procentowe, historyczna decyzja Banku Szwajcarskiego.
No jest właśnie, także. I w Europie, i w Szwajcarii mamy taką sytuację, że już nie ma jakby
a my jeszcze mamy duże pole do
no to prawda, manewru, no, ale, tak? Ale to też świadczy o tym, że wszyscy żeśmy się zapędzili w jakieś dziwne miejsce gospodarczo i trudno jednak przewidywać, co z tego wyniknie, dlatego że sytuacja, w której ludzie zostawiają pieniądze w banku i bank jedynie im na przykład 0,5% tej sumy zabierze i w związku z tym będą mogli bezpiecznie przechowywać je, no nie jest normalną sytuacją.
No i przepraszam, Japonia już od paru lat jest.
No tak, ale ona miała niestety stopach. Związane to z zastojem gospodarczym, no tak, z kłopotami gospodarczymi
tak,
trwającymi
dekadę. Ale dzięki temu poinwestowała, znaczy swoje jeny rozdała po świecie, a dzięki temu, że potem mogła na świecie wykorzystać mechanizmy finansowe, to ten czas z procentem jednak zdjęła to.
Wróćmy w takim razie do tego, co się dzieje w trochę polityce. Pani premier dokonywała przeglądu gabinetu. Pojawiły się dymisje wiceministrów. Pan Bogdan Dąbrowski jest jakby po przeglądzie, więc czuje się dobrze.
Tak, przegląd odbył się 4 grudnia, a dzisiaj mamy 20.
Czyli dobrze.
Czyli dobrze. Kolejne resorty. Nie, no u nas też była jedna zmiana, także zmieniliśmy zakres kompetencji poszczególnych ministrów, także no, przybyło mi też zadań, powiem szczerze. Pani premier prosiła, żeby równomiernie rozłożyć zadania w resorcie. W związku z tym każdemu z nas trochę to przybyło zadań.
Ale rozumiem, że koledzy zarówno z Platformy, jak i z PSL-u ze spokojem przyjmują ten przegląd kadr. Nie jest to taka atmosfera grozy, że wycinają naszych albo coś w tym rodzaju?
Nie ma czegoś takiego. To jest tutaj tu pani premier i pan premier Piechociński tutaj są w tej sprawie dogadani. Myślę, że to wynika tylko i wyłącznie z kompetencji i zadań, które zostały nałożone przez panią premier i wynika to też z exposé pani premier. Te zadania najważniejsze, które mamy zrealizować w następnym roku, ale też w kolejnych latach, które zostały w exposé wyeksponowane.
Chciałem spytać państwa już teraz o rzeczy, bym powiedział, bardziej świąteczne. Ktoś był na Idzie? Liczyłem trochę na panią...
O! Może nie tyle byłem, co przez sieć obejrzałem.
I jak?
Więc tak, no sam film skonstruowany jest bardzo fajnie i on jest w takim klimacie polskiej szkoły, właśnie takiego filmów z lat 60. nowej
fali.
To prawda.
Tam jest taki wartbruk, jaki miał mój ojciec, bardzo ze wzruszeniem na niego patrzyłem.
Jest właśnie tak filmowany, tak, w ten sposób, więc na pewno jest pewna grupa odbiorców, którzy powiedzą, o, w końcu, no i oczywiście będzie sentyment, tak. Natomiast oczywiście ta fabuła przewrotności życia, tak, że ta młoda dziewczyna wstępuje do klasztoru, a potem pani przeorysza, która coś się dowiaduje, wysyła ją, żeby pojechała jeszcze do rodziny i przemyślała.
Czyli nie zdradzać tylko całej fabuły. Dobrze.
Nie, a tam się dowiaduje, że...
Że była Żydówką.
Że była Żydówką, a jest ważna też rola cioci, tak? Ale to już nie powiem.
Czy nie jest to trochę za stereotypowe, jeśli pan już, tak powiem, pozwala na to? Znaczy, odnosiłem takie wrażenie, polscy chłopi, którzy mordują Żydów, a prokurator musi być stalinowska, oczywiście.
Nie, no my tak trochę... No ale to jest nasz nasza rzeczywistość. No Marsjanie nie wylądowali w Polsce, tylko
wylądowali. Światu się podoba.
I światu się, ja podejrzewam, że on się podoba ze względu czysto formalny.
Bo znaczy, on jest troszeczkę zrobiony z duńską dogmą, bardzo cię charakterystyczne tak, życie muzyki, że to jest właściwie muzyka naturalna. Płynie albo z radia, albo z takich dancingów w tak, klimacie tak, lat 60.
To jest to, co to tak jak nasi w latach 60. Różewicz tak przecież nagrywał, prawda? I gdzie Cybulski inni występowali, i Godard i tak dalej. To jest ten klimat. Myślę, dlatego on się tak podoba.
Czyli trzymamy kciuki.
No, musimy, zawsze trzeba za polską sprawę trzymać kciuki.
Nie, to duża sprawa. Wspomnę, że już nagrodę też nawet Parlamentu Europejskiego
to prawda,
dostał
tak.
Film,
już jest także... na krótkiej liście dzisiaj.
Tak, to prawda. Liczymy na to, że zarówno Złote Globy, jak i Oscary odbędą się nie bez Idy. Chcę też spytać o święta. Tuż przed naszym programem dowiedziałem się, że aż dwójka naszych gości była u świętego Mikołaja. Czy można liczyć na hojne prezenty w tym roku?
Staraliśmy się jak mogliśmy, ale wracając do wizyty w Finlandii, rzeczywiście no to była część działalności parlamentarnej, chociaż wizyta u świętego Mikołaja nie była głównym powodem, chociaż też ważnym, bo trzeba powiedzieć, że nie tyle w Rovaniemi, co w wiosce świętego Mikołaja Polska ma jako jedyna konsulat. Zresztą trzeba powiedzieć o tym, że relacje polsko-fińskie są bardzo dobre, zwłaszcza w tych ostatnich latach, i współpraca ministrów spraw zagranicznych i premierów była bardzo dobra, więc to była kontynuacja tych relacji przede wszystkim dyplomatycznych, ale przede wszystkim międzyparlamentarnych, bo no, myśmy większość czasu spędzili jednak w Helsinkach na spotkaniu między innymi z przewodniczącym Edu Skunty, czyli fińskiego parlamentu. Także bardzo udana.
Ale żeby nie było nieporozumień, bo znów zaraz słuchacze powiedzą, no to jakiś polski dyplomata będzie sobie mieszkał
w wiosce świętego Mikołaja.
To jest konsulat honorowy, który polega honorowy, na tym, czyli... że obywatel danego kraju, to w tym nas tam Fin. A że akurat on biznes tam prowadzi, no więc on w tym miejscu powiedział dobrze, w tym miejscu będzie się znajdował.
Najbardziej przykra wiadomość, że nie udało wam się załatwić zimy na święta, dlatego, że tam podobno też nie było zimy.
Tam też nie było, chociaż byliśmy w centrum arktycznym. No, także,
tak. No, ale w centrum arktycznym najbardziej atrakcyjnym miejscem był wypchany biały miś, którego można było pogłaskać.
Polskie wyjazdy zagraniczne posłów nie najlepiej się kojarzą. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie z tym żadnych...
Nie, to było bardzo służbowo, razem pod okiem, jak rozumiem, bardzo ostatnio pod tym względem czułego marszałka Sikorskiego.
Ale też trzeba powiedzieć o tym, że poza tymi tam pojedynczymi przypadkami, to jednak dyplomacja i warto o tym podkreślić, bo każdy z nas reprezentuje, ma okazję raz na jakiś czas reprezentować Polskę za granicą, czy polski parlament. Ta dyplomacja parlamentarna, ona się dzieje po cichu, ale naprawdę często wiele spraw w takich relacjach też bezpośrednich z innymi parlamentarzystami znaczy, się załatwia, o czym
no tak,
trudno
do końca
to pokazać.
Po cichu,
ale...
Nie, bo czasami są afery z tym związane,
właśnie
więc jest głośno.
Poza,
natomiast
poza
no myślę, że głównym tematem nie było jednak Rovaniemi, tak?
No nie, głównym tematem nie było
w Helsinkach.
Rozmawialiśmy między innymi o Ukrainie, no bo dla Finlandii sprawa Ukrainy też jest niezmiernie ważna.
Finlandia ma najdłuższą przecież granicę z Rosją i to nie jest dla nich obojętne.
Sami żeśmy mówili, że ważne jest to, żebyśmy przekonywali też Europę do różnych polskich pomysłów i różnych polskich idei. I to myślę, że warto, żeby też parlamentarzyści przekonywali parlamentarzystów z innych krajów. Myślę, że warto też, żebyśmy złożyli życzenia, bo to nasza dzisiejsza sobotnia audycja jest ostatnią audycją przed świętami. Kazimierz Smoliński?
No proszę Państwa, no oczywiście zdrowych, radosnych, no dla osób wierzących, błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. Oczywiście rodzinnych, tak, bo to jest ważne. Te święta rzeczywiście są takie najbardziej z rodzinnych, jeżeli chodzi o polską tradycję. No i na Nowy Rok oczywiście też dużo spokoju i tego, aby te wszystkie założenia, które rząd nam przedstawia w zakresie wzrostu i tak dalej, rzeczywiście zrealizowały, żeby nie było tak, że to jest tylko budżet dla bogatych, ale także dla biednych, żeby to społeczeństwo, żeby jednak rozwijało się solidarnie i tego wszystkiego.
Mam nadzieję, że się wszyscy przypisujemy troszeczkę do życzeń pana Kazimierza Smolińskiego, pan Bogdan Dąbrowski.
Tak, oczywiście rodzinnych świąt, zdrowia, pomyślności, dużo szczęścia na Nowy Rok, żeby te wszystkie...
Wszystkim także zamierzenie. Tego życzymy. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Spotkamy się jeszcze przed Nowym Rokiem, ale już po świętach. Do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta.
Dziękujemy.
Święta
dziękujemy.
Bez polityki.
Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.